Ksiądz profesor Marek Lis również zgłaszał się do odpowiedzi, a po komentarzu prosiłbym o odpowiedź na pytanie właśnie, czy nie dojdziemy do momentu, że ten tydzień modlitw o jedność chrześcijan będzie tygodniem modlitw o jedność wiernych w ogóle w Kościele.
Dotknął pan redaktor ważnej rzeczy, ale chcę wrócić najpierw do tego pytania zadanego. Częścią odpowiedzi będzie to, co wczoraj usłyszałem w kazaniu pastora Mariusza, który posłużył się bardzo ciekawym obrazem, mianowicie sztandarów, które kiedyś się wyrywało przeciwnikowi po to, by go spalić, zniszczyć. A postulat, jaki postawił, to jest to, żeby te sztandary, nie swoje, tylko te cudze, podnieść z ziemi, wyprać i wyprasować, żeby okazać szacunek. I myślę, że to, co się dzieje, nie tylko symbolicznie, ten obraz jest symboliczny, ale to się właśnie dokonuje. Choć droga przed nami jest z pewnością bardzo długa. Druga rzecz. Pytał pan redaktor o tę nikłą frekwencję. Ale proszę pozwolić, że posłużę się poniekąd słowami zapożyczonymi od papieża Franciszka albo jego pewną obserwacją. Otóż nie zauważyliśmy, że w czasie, znaczy tu w studiu jeszcze nie zauważyliśmy, że w czasie swojej podróży papież przynajmniej trzykrotnie odwołał się do nowych technologii. Mówił o tym, żeby sobie nie photoshopować serca. Mówił o tym, że młodzi dzisiaj, jeżeli sobie nie naładują baterii, to są niespokojni, bo te smartfony im wysiądą. Ale też mówił o czymś innym, że relacje bardzo często przenoszą się w chmurę. No i tak jak to z chmurami bywa, chmury się rozwiewają.
Ale mówił też o tym, że powinniśmy dostosować język do cyfrowego świata.
Mówił, to jest właśnie też ta bardzo ważna uwaga, ale ten obraz chmury. I dzisiaj proszę zobaczyć, to jest problem nie tylko frekwencji na nabożeństwie ekumenicznym. Niedawno rozmawiałem z redaktorem Ogioldą, zdaje się gościem również tutaj w programie, który opowiadał o swoim takim zawodzie. Gdy uczestniczy już od wielu lat w spotkaniach grupy, czy właściwie samorządowców mniejszościowych, mniejszości niemieckiej na Śląsku, i mówi, liczba gmin z mniejszością nie spada, ludności też niespecjalnie. Natomiast na tych spotkaniach jest coraz mniej ludzi. Mówię, Krzysztof, czy to nie jest czasem tak, że dzisiaj ci ludzie, zwłaszcza młodzi, oni się przenoszą właśnie w tę chmurę? Wolą poklikać sobie na fejsie, wolą nawiązać relacje natury cyfrowej i my się tam na razie nie odnajdujemy. Stąd ten postulat papieża Franciszka, by tam być. I być może to, że jest mniej ludzi, chociażby te niedawne wyniki badań statystycznych co do frekwencji w kościołach rzymskokatolickich, ten znaczący spadek między rokiem 2015 a 2016, pewnie i tym da się wytłumaczyć. Tego nikt nie bada.
Mocno się zdziwiłem, przepraszam, bo nie wiem, czy Kościół ma się odnaleźć też w sytuacji, gdy na przykład msze będą transmitowane live na Facebooku, a użytkownicy będą w komentarzach prosili o intencje?
Myślę, że to będzie temat na jakiś inny program, bo sprawa jest mimo wszystko dość poważna. Z natury technologicznej i teologicznej. Ale ta trzecia część, to był ten mój komentarz w dwóch częściach i ta trzecia na zaproszenie pana redaktora, przypominam sobie wczorajszy wywiad, jakiego udzielał po zakończonym nabożeństwie w kościele u księdza Wojciecha biskup Andrzej Czaja. I on, pani redaktor z radia, tego, w którym się znajdujemy, mówił między innymi, że wyzwaniem, przed jakim stoimy, to jest jedność albo jej brak w naszym kościele. I myślę, że tak jak tu jesteśmy przedstawicielami różnych kościołów, to stoimy przed tymi samymi problemami i dylematami, że nie jesteśmy tylko różnymi kościołami i wspólnotami podzielonymi, ale w obrębie każdego z naszych kościołów są kłopoty z jednością zauważalne.
Wyprzedził ksiądz moje kolejne notatki, ale myślę, że do tej ekumenii na kilku płaszczyznach powrócimy. Ksiądz Wojciech Pracki jeszcze.
Ja bardzo dziękuję księdzu Markowi za tą wypowiedź, bo właśnie o to chodzi, że z tą jednością wewnętrzną też jest problem i wydaje mi się, żeby ona mogła w jakiś sposób zaistnieć, a także żebyśmy mieli jakąś przesłankę do realizowania tej jedności między kościołami. I tutaj myślę też, będzie to jakaś próba odpowiedzi na to, co pan Zdzisław Pytka przed momentem powiedział. Potrzeba edukacji. Potrzeba edukacji, takiej edukacji, jaką ksiądz profesor Rabi realizuje, chociażby w kontekście dialogu chrześcijaństwa z judaizmem, bo ja tutaj, że tak powiem, nie postrzegam księdza działania tylko w kontekście Kościoła katolickiego, ale myślę, że ono jest zdecydowanie szersze. Edukacji tej, która idzie do wewnątrz, którą my jako duchowni, za którą my jako duchowni odpowiadamy przecież, edukacja ku ekumenii, no bo wiadomo, to jest myślę dość jasne i klarowne, że mamy w swoich kościołach i zwolenników i przeciwników działań ekumenicznych. Mamy szerokie grono, które wobec zagadnień związanych z ekumenią jest najzwyczajniej w świecie obojętne, prawda? Są różne emocje, które towarzyszą. I idąc dalej, szerzej, potrzeba nam tej edukacji także międzywyznaniowej, czy szerzej międzyreligijnej. Ja mam przyjemność realizowania wspólnie z Archiwum Państwowym w Opolu takiego projektu oświatowego, gdzie zapoznaję młodzież szkolną, dzieci z postacią Marcina Lutra. Nie na zasadzie jakiegoś tutaj prozelityzmu, bo to nie o to chodzi, ale po to dzieci tego Lutra odgrywają, przybijają tezy, choć tutaj akurat historycznie jest to dość wątpliwe, ale poprzez różne takie ciekawostki poznają, kto to w ogóle był. I efekt tego, jaki zakładam, jest taki, żeby kiedy oni tego luteranina spotkają gdzieś tam kiedyś w naturze, w szkole, w pracy, w swoim środowisku, w sąsiedztwie, to już się nie będą bali, bo będą wiedzieli, z czym to się wiąże, prawda? Ale to jest potrzebne tak samo, nie wiem, luteranom, zielonoświątkowcom, chociaż my mamy łatwiej, bo jesteśmy w mniejszości, żeby poznawali katolików, żeby poznawali pobożność. Ja na przykład też moje dzieci w parafii uczę tego, żeby wiedziały, jaka jest wrażliwość w ogóle katolicka, co jest istotne w tym kontekście dogmatycznym, sakramentalnym także, bo tylko edukacja wywołuje wzajemny szacunek, może jeszcze większą chęć poznania i to jest ten ekumenizm, że nawet kiedy kurz jakiś opadnie, że nawet kiedy skończą się te nabożeństwa, chociaż my akurat na szczęście w Opolu mamy nie tylko w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność, ale także szereg innych, to jest ta żywa, praktyczna kwestia tutaj, gdzie jest dialog, gdzie jest jakaś wymiana, prawda, gdzie nie ma strachu przede wszystkim przed sobą.
Tylko zastanawiam się, nawiążę do tych trzech płaszczyzn. Mamy tę płaszczyznę na samym dole, czyli te w naszym wyznaniu, w każdym z wyznań, czy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, czy w zborze zielonoświątkowym, czy w Kościele Rzymskokatolickim, sami musimy dążyć do ekumenii, bo jest, myślę, kilka frakcji, które się spierają. Druga płaszczyzna, ta ekumenia właśnie w ramach, przeżywana w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Trzecia ekumenia, o której wspomniał już na antenie ksiądz profesor Stanisław Rabi, szerszy kontekst otwarcia się na inne wyznania przy okazji rozmowy o Francji. To wyszło ta ekumenia, no nie wiem, przyszłości, otwarcie się na islam. Tylko czy my możemy otwierać się na islam, jeżeli nawet na tym najniższym szczeblu tej ekumenii wewnątrz kościoła, no i jesteśmy trochę rozbici.
No właśnie, to, o czym mówimy, to też jest nic innego jak ta ekumenia spotkania. Tego musimy doświadczyć, musimy tego pastora spotkać, od niego to usłyszeć, czy nawet tego imana, wyznawcę islamu. W tym nas nie wyręczy społeczność facebookowa. Bo zauważmy, że to, co się dzieje siłą tych mediów elektronicznych, to się budują jednak te wspólnoty partykularne, bardzo jednorodne, które unikają kontaktu z tym, co różne. Dlatego już ten mit, że my będziemy tworzyli właśnie jedność i ekumenizm przez tego rodzaju środki, to raczej prowadzi w zupełnie innym kierunku. Natomiast spotkanie, tutaj wspomniana Francja, to jest szansa. W wielu miejscach, ja widzę to w diecezji nicejskiej, dzięki temu, że te społeczności żyją obok siebie, że mają jakieś wspólne działania, że potrafią właśnie tą wspomnianą cudzą, obcą flagę podjąć i wyprać i zauważyć w niej elementy, które są bliskie, to w przyszłości może zrodzić może nie wielkie pojednanie, ale przynajmniej możliwość mieszkania razem w tej samej dzielnicy, spotykania się w miejscach kultu, wokół jakichś ważnych dat.
I wzajemnego szacunku.
I wzajemnego szacunku. Od razu nie będą z tego małżeństwa mieszane. My natomiast tutaj, myślę, zwłaszcza na Śląsku Opolskim, to troszkę inaczej budujemy i od lat to ma mocne, coraz mocniejsze korzenie w tym praksji, codzienności.
Zastanawiam się, czy możliwa jest ta ekumenia, jeżeli oczywiście każde z wyznań mówi, że chciałoby czegoś pełniejszego, że chciałoby pełniejszego spotkania chociażby przy stole, przy ołtarzu, a wydaje mi się, że każde też broni tego, na czym powstało, tego fundamentu tutaj, czy dogmatów. Mało, nie wiem, czy mało jest kompromisu, mało jest takiej chęci zrezygnowania z, no nie wiem, właśnie z kwestii partykularnych na rzecz dobra wspólnego. Ksiądz Wojciech Pracki.
Chciałbym przytoczyć słowa, które dzisiaj padły z ust arcybiskupa Jerzego Pańkowskiego, hierarchy prawosławnego. W dzisiejszych nieszporach właściwie, jeśli chodzi o frekwencję, to tą frekwencję zrobili klerycy miejscowego Wyższego Seminarium Duchownego. I arcybiskup, to nie będzie cytat, może bardziej parafraza, zwrócił się do nich tak. Zwracam się do was, drodzy seminarzyści, bo wy jesteście tymi, którzy, na których ciąży odpowiedzialność zwiastowania słowa, zwiastowania Ewangelii, ale też będziecie podlegać wielkiej krytyce. Choćby z tego powodu. I tak siedząc w stallach kościoła, pomyślałem sobie, prawosławny arcybiskup wypowiada w ewangelickim duchu słowa do katolickich przyszłych duchownych. I myślę, że w tym kontekście właśnie to może być odpowiedź na pytanie pana redaktora, że są wyzwania, prawda? Są różnice, ale jest też pewien fundament, na którym, jeśli chodzi przynajmniej o ten dialog wewnątrz chrześcijański, możemy bazować. No, natomiast jeśli chodzi o szerzej rozumiany dialog międzyreligijny, to tutaj przede wszystkim wzajemny szacunek, myślę, jest takim priorytetem.